Irańczycy mają też ogromny zapał do sztuki i w sytuacji takich ogromnych problemów ekonomicznych kilka lat temu, i też to jest fenomen internetu, znalazłem dom aukcyjny, który został założony kilka lat temu i do tego momentu sprzedał pracę irańskich artystów, jakichś młodych, jak również tych starszych rozpoznawalnych, za prawie 8 milionów dolarów już, co na warunki irańskie w ciągu kilku lat takie przedsięwzięcie, no to jest coś niesamowitego, ale w zasadzie każdy Perez, z którym rozmawiam, coś tam robi, albo maluje, albo pisze wiersze, albo pisze jakieś tam książki, a jeżeli już nie pisze, to kiedyś pisał i wyciąga z szuflady i wysyła mi na przykład nagrania, że no patrz, to są moje stare zapiski. Ja i tak z tego nic nie rozumiem, bo dla mnie to są szlaczki, bo największe chyba wyzwanie w nauczeniu się perskiego dla mnie to będzie, kiedy już nauczę się alfabetu, to już wszystko będzie okej. Okay. Ale o właśnie takich rzeczach, bo cały czas właśnie mówi się o islamie, cały czas mówi się o obronie atomowej, cały czas się mówi o tym rządzie islamskim, a oni tego swojego rządu islamskiego tak samo jak my bardzo nie lubią, no. Tak samo zresztą jak w każdym jednym kraju, gdzie władza jest sprawowana w sposób nieudolny i skorumpowany, nie lubi się tego rządu. I to jest też kolejna sprawa. Iran to jest kraj, w którym islam to jest tak trochę z przymrużeniem oka. Oczywiście jest mnóstwo konserwatystów, ale można by powiedzieć, że sam fakt, że kler przejął władzę, kler islamski, sprawił, że stracił też trochę posłuchów wśród społeczeństwa. Przez ilość kompromitacji politycznych, która się zdarzyła, no teraz, kiedy duchowny islamski wchodzi do autobusu w komunikacji publicznej, no kiedyś wszyscy by się podnieśli, ukłonili głowę przed rewolucją. Teraz może się podniosą i kłonią głowę, żeby nie robić sobie problemów, ale jak się odwrócą w drugą stronę, to
swoje powiedzą.
I to wychodzi w bardzo wielu rozmowach, w bardzo wielu zachowaniach też społecznych. To się nie przebija gdzieś do zachodniej prasy, ale w Iranie cały czas trwają protesty. Już coraz mniej na tej płaszczyźnie właśnie politycznej, coraz bardziej na płaszczyźnie po prostu ekonomicznej. Bo ludzie mają dosyć wiecznie nieudolnej władzy, wiecznych problemów z ekonomią, wiecznych sankcji. Obojętnie, czy one są uzasadnione, czy nie, bo w tym momencie wycofanie się Amerykanów z porozumienia nuklearnego było zupełnie bezzasadne z punktu widzenia prawnego. Niemniej jednak to się stało i islamskie rządy nie mają z tym problemu. Wielkiemu biznesowi powiązanemu z władzą islamską nic się nie dzieje złego. To ludzie, którzy funkcjonują na co dzień w warunkach, że tak powiem, podstawowego etatu, mają problem z tym, żeby dociągnąć do pierwszego, a nie rząd islamski. Także tu jest też zasadniczy ten problem, że chcąc liberalizować Iran, myślę, że, tak już powiedziałem wcześniej, nie powinno się politycznie na nich naciskać. Wręcz odwrotnie, bo ten nacisk, tak samo jak było z Polakami, im bardziej przykręcano nam śrubę, tym bardziej myśmy się jednoczyli.
Poszło w drugą stronę.
Tak, dokładnie tak. Z Iranem jest to samo. I no, w sytuacji, w której są dzień po dniu w różnych miastach w Iranie protesty różnych związków zawodowych, różnych grup społecznych, które są niezadowolone. Ostatnio był protest nauczycieli, którzy są bardzo niezadowoleni z warunków, które mają. Kilka miesięcy temu protest jakichś związków zawodowych, zakładów metalowych czy czegoś w tym rodzaju. Bardzo brutalnie zresztą stłumiony. O ogromnych konsekwencjach akurat dla tego regionu. Ale kiedy pojawia się kolejna jakaś deklaracja Amerykanów, że znowu bardziej przekręcą śrubę Iranowi, no to nagle wszyscy się jednoczą, tak? I są wiecy poparcia dla władzy. No i gdzie tutaj jest sens i logika? I wielu komentatorów życia politycznego i publicznego w Iranie, szczególnie Irańczyków na uchodźstwie, mówi bardzo prosto, że jeżeli chcecie liberalizować Iran, jeżeli chcecie faktycznie pomóc tym ludziom, to otwórzcie się po prostu na ten kraj. Wysyłajcie tam swoich turystów, przyjmujcie turystów z Iranu, róbcie wymiany kulturalne, róbcie tam interes. W ten sam sposób komentowało się sytuację w Tunezji. Dlaczego tam jest relatywny spokój, jeżeli chodzi o właśnie problemy z radykałami islamskimi? Ponieważ przyjeżdżało tam tylu turystów z Europy i współpraca była zakrojona na tak olbrzymią skalę, że no siłą rzeczy ta osmoza musiała nastąpić i po prostu no, pewne rzeczy przestały być normalne dla Tunezyjczyków, które wcześniej były dla nich normalne i gdzieś tam był ten posłuch wobec islamskiego koloru trochę większy. Ja myślę, że Iran niczego nie potrzebuje bardziej, tylko właśnie otwarcia, bo to też nie jest kraj taki jak na przykład Arabia Saudyjska, to jest kraj, w którym ten islam jest jakby na trzecim miejscu, tak? Ja najpierw jestem Persem, bo to jest kultura, która wyewoluowała przez 5000 lat, potem jestem Irańczykiem, a dopiero do końca jestem muzułmaninem. To jest dla nich najważniejsze. Dlatego też na przykład Persowie dostają szał, kiedy się ich myli z Arabami. Tylko dlatego, że są muzułmanami. W Europie mnóstwo osób popełnia ten błąd. A oni dostają po prostu szał, kiedy słyszą, że ktoś ich myli z Arabami. No bo to jest jeden z bardzo nielicznych narodów, który został faktycznie podbity przez muzułmanów, ale nie przyjął języka arabskiego, nie przyjął nawet arabskiego alfabetu, nie przyjął nawet tej samej formy islamu. Na początku walczyli przez wiele lat z Arabami, kiedy rozwijało się to arabskie imperium, a kiedy w końcu ulegli, osłabieni wcześniej przez wojnę z Bizancją, też nie nastąpiła ta tranzycja błyskawiczna. To najpierw się musiało jakby rozprowadzić po społeczeństwie i po elitach władzy, a dopiero potem te elity władzy mogą powiedzieć, dobra, to przyjmiemy te wasze idee, ale trochę inaczej. No i w ten sposób, oczywiście upraszczam tutaj, to tam elementów miało na to wpływ, więc to jest taka wersja trochę bajkowa, no ale w ten sposób powstał szyizm, tak? Powstał ten zasadniczy podział na szyizm i sunnizm. No i Iran jest w zasadzie centrum teraz światowego szyizmu, jedynym krajem, w którym stanowi on większość populacji. Więc tutaj się wiele rzeczy nakłada i to tak można mówić i mówić, ja nie wiem, czy już nie odbijał od tematu w ogóle w drugą stronę.
Ale ja myślę, że jeżeli nasi słuchacze będą chcieli zwiększyć zasób swojej wiedzy na temat Iranu, na pewno znajdą to na twoim Facebooku, który prowadzisz. Może powiedzmy o tym adresie.
Iran-myślnik24. Myślę, że po tym adresem w wyszukiwarce Facebooka będzie można to znaleźć. Ewentualnie wpisując wyszukiwarkę w Google'ach widziałem ostatnio, że też można znaleźć. Także polecam.
Grzegorzu, w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć tobie udanej podróży do Iranu, żebyś mógł skonfrontować swoją wiedzę i to, co masz już zaplanowane z tym, co zobaczysz naprawdę tam. I mam nadzieję, że jak wrócisz z Iranu, to umówimy się tutaj w naszym studiu i opowiesz o tej swojej wyprawie i przede wszystkim o tych wrażeniach, które miałeś z tej wyprawy. I ja powiem jeszcze jedną rzecz, ponieważ jesteśmy tutaj miłośnikami w redakcji siatkówki, a wiemy, że nasi siatkarze bardzo często grają z Iranem, no i wtedy widzimy ten sportowy Iran, to jest taka drużyna z ambicjami, grają do samego końca, no i od czasu do czasu sprawiają nam, jeżeli chodzi o siatkarską, na przykład Ligę Światową, trochę problemów, natomiast mamy też takich graczy, którzy grają w polskich klubach siatkarskich, między innymi w PGE Skrze Bełchatów gra jeden z zawodników irańskich, no i bardzo dobrze sobie radzi na tej swojej pozycji, więc mam nadzieję, że będzie też okazja, jak wrócisz, do porozmawiania o tych różnych obliczach Iranu, o których dzisiaj tylko napomknąłeś.
A bardzo chętnie, a odnośnie siatkówki jeszcze mam ciekawą anegdotę dla ciebie. Kiedy Irańczycy grali kilka lat temu w siatkówkę właśnie, to był któryś półfinał, finał, już teraz nie pamiętam, z Polakami. W Iranie telewizja jest cenzurowana, więc pewne rzeczy dochodzą tam z opóźnieniem i pewne rzeczy nie pojawiają się, które mają miejsce w trakcie meczu. Więc jakież było moje ogromne zdziwienie, jak napisał do mnie kolega, który akurat wtedy był w Iranie. Dostałem jednego SMS-a, bo tam wtedy, nie wiem jak jest teraz, kosztowały przesył danych, kosztował majątek. Napisał mi tylko, wyobraź sobie, że siedzę w irańskim domu i oglądam TVP1.
Tu przy okazji wychodzą takie smaczki, prawda? I to jest właśnie też poniekąd świat i polityczny, ale też ten taki prawdziwy, który nas otacza dookoła. Grzegorz Miszkiel opowiadał dziś o Iranie. Jest to opowieść jeszcze nieskończona. Dopełnimy ją, jak wrócisz z Iranu i wtedy opowiesz naszym słuchaczom, jak naprawdę było, czy ta wizja, którą posiadałeś i wiedzę, którą posiadałeś, dała się zweryfikować tam już na miejscu. Dziękuję za wizytę w studiu i życzę udanej wyprawy do Iranu.
Dziękuję również serdecznie.